Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Franciszek wstawia się za członkami wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej, aby były uznawane ich prawa jako obywateli i ludzi wierzących. Unia Europejska podejmuje refleksję nad wkładem papieży w proces integracji kontynentu. Traktaty rzymskie to jedno z dwóch najważniejszych wydarzeń w historii tego miasta, uważa unijny ambasador Jan Tombiński. 23 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Jerozolima musi pozostać miejscem, gdzie wszyscy będą mogli żyć w pokoju, w przeciwnym razie bez końca będą wciągani w spirale cierpienia, powiedział papież w przemówieniu skierowanym do Teofila III. Grecko-prawosławny patriarcha Jerozolimy przybył do Watykanu z rewizytą po spotkaniu z Franciszkiem w Bazylice Grobu Pańskiego w 2014 roku. Ojciec Święty, wspominając o różnych wspólnotach chrześcijańskich w Ziemi Świętej, wyraził życzenie, aby były uznawane ich prawa jako obywateli i ludzi wierzących. Podkreślił również potrzebę współpracy, szczególnie we wspieraniu rodzin i ludzi młodych, tak aby nie musieli opuszczać swoich ziem. Papież mówił także o potrzebie budowy pełnej jedności między chrześcijanami. Kiedy media donoszą nam dziś o wielu nieszczęściach i tylu niesprawiedliwościach dotykających w szczególności dzieci, zanosimy głośne wołanie do Pana o przemianę ludzkich serc, by poznały Boga i nie oddawały czci bożkowi pieniądza, mówił papież na porannej mszy w domu świętej Marty. W homilii nawiązał do przypowieści o bogatym człowieku, dla którego pieniądze stały się jego Bogiem. Papież zwrócił także uwagę na ogromną dysharmonię między tymi, którzy są spragnieni pieniędzy i ziemskich dóbr, a głodnymi dziećmi, które nie mają lekarstw, nie mogą zdobywać wykształcenia, są opuszczone. Jest to bałwochwalstwo, które zabija i składa ofiary z ludzi.
To bałwochwalstwo przyczynia się do śmierci głodowej wielu ludzi. Weźmy chociażby jeden przykład. 200 tysięcy dzieci z plemienia Rohingya w obozach dla uchodźców. Jest tam 800 tysięcy osób, z tego 200 tysięcy to dzieci. Czekają na jedzenie, niedożywione, pozbawione lekarstw. Nawet dziś tak się dzieje. Pan Jezus nie mówi o swoich czasach, nie. To się dzieje dziś. Dlatego nasza modlitwa musi być mocna. Panie, prosimy, dotknij serc tych ludzi, którzy czczą mamonę, bożka pieniądza. Dotknij również mego serca, abym w to nie wpadł, abym to umiał dostrzec.
Świat i Kościół potrzebują odważnej młodzieży, która nie lęka się w obliczu trudności, podejmuje wyzwania, ma oczy i serca otwarte na to, co się dzieje, powiedział papież w wideoprzesłaniu na kanadyjskie spotkanie młodych. Zostało ono zorganizowane w kontekście przyszłorocznego synodu biskupów o młodzieży. Franciszek zachęcał Kanadyjczyków do spotkania z Chrystusem. Pozwólcie Mu mówić, pozwólcie, by Was objął, pocieszył, uleczył Wasze rany, a także rozwiał Wasze wątpliwości i lęki, mówił Franciszek. Unia Europejska podejmuje refleksję nad wkładem papieży i Stolicy Apostolskiej w proces integracji europejskiej. Stała delegacja Unii przy Watykanie zorganizowała na ten temat dyskusję panelową na Rzymskim Uniwersytecie Lumsa. Obok unijnego ambasadora Jana Tombińskiego wziął w niej udział m.in. arcybiskup Silvano Tomasi, wieloletni przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W czasie spotkania zaprezentowano też książkę zawierającą wybór wypowiedzi kolejnych papieży na temat integracji europejskiej. Mówi ambasador Jan Tombiński.
Papieże byli bardzo pozytywnie nastawieni do tego procesu. Od papieża Piusa XII, który entuzjastycznie podchodził do podpisanych traktatów rzymskich, uważał je za drugie największe wydarzenie na terenie Rzymu, od założenia Rzymu. To samo mówili papieże kolejni i dochodzimy do papieża Franciszka przez Jana Pawła II, który dał taki wielki impuls do połączenia dwóch części Europy. Ale nie chcemy mówić wyłącznie o tym, co już było, ale zastanowić się nad tym, jak możemy wspólnie działać, żeby zapobiec tym największym problemom świata i na ile doświadczenie 60 lat integracji europejskiej może pomóc także jako narzędzie przeciwdziałania tym problemom, które występują na innych kontynentach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Ośmioro wolontariuszy z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędziło miesiąc w Etiopii, realizując projekt Dzieło na Misji. Część z nich uczyła w szkole, inni pomagali w przychodni. O pobycie w Afryce i dalszych planach misyjnych opowiada Roxana Barska, jedna z uczestniczek projektu. Materiał przygotowała Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina we Wrocławiu.
Naszym gościem jest Roxana Barska, która przez miesiąc była wolontariuszką w Etiopii. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Proszę, przypomnij najpierw, na czym polegał projekt, w którym brałaś udział i kto oprócz ciebie w nim uczestniczył.
Nasz projekt nazywał się Dzieło na Misji. Jest to projekt stworzony przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tworzy je 8 osób. Głównie są to studenci z całej Polski. Tak jak w fundacji jesteśmy z całej Polski, tak również ten projekt Dzieło na Misji tworzą studenci z całej Polski.
Do Etiopii udaliście się pod koniec sierpnia. W jakiej atmosferze wyruszaliście z Polski? No i jak przebiegła ta długa podróż?
Ja byłam bardzo podekscytowana tym, że w końcu nadszedł ten wymarzony dzień, 25 sierpnia. Czekałam na niego kilka miesięcy, a tak naprawdę to czekałam na niego kilka lat, bo marzyłam o tym, żeby wyjechać na misję do Afryki już od kilku lat. Było to takie moje marzenie z dzieciństwa, więc naprawdę bardzo się cieszyłam, ale też tego dnia, kiedy jechałam do Warszawy na to lotnisko Chopina, zadawałam sobie pytanie, co tak naprawdę ja robię? To jest takie bardzo szalone. Podróż minęła bardzo szybko, mimo że lecieliśmy kilkanaście godzin. Mieliśmy międzylądowanie w Wiedniu, to minęło bardzo szybko. W przyjemnej atmosferze lecieliśmy właśnie całą ósemką, mimo że lecieliśmy w różnych częściach samolotu, to było naprawdę bardzo przyjemnie. W sumie lecieliśmy nocą, więc nawet nie zauważyłam, kiedy ta podróż minęła.
A jak wyglądało to pierwsze spotkanie z Etiopią, czyli te chwile zaraz po wyjściu z samolotu? Był szok?
Troszeczkę był szok. Pierwsze miejsce, gdzie się udaliśmy, to było miejsce, gdzie wydawali nam wizy. Obawialiśmy też się troszkę tego, jak to będzie, ale wszystko przebiegło bardzo sprawnie, zaledwie pół godzinki, więc nasz opiekun, jak się dowiedział, że to trwało tylko pół godziny, to się bardzo zdziwił, bo to zwykle trwa półtorej godziny, więc tak pozytywnie zostaliśmy zaskoczeni. Była też taka sytuacja, jakby już byliśmy na tym lotnisku, dostaliśmy te wizy, to chcieliśmy zrobić sobie zdjęcie. I podchodzi do nas pan i my byliśmy przekonani, że zacznie na nas krzyczeć, że zabierze na tą kamerkę, żeby nie robić zdjęcia na lotnisku. A ten pan przyszedł, powiedział, że może nam zrobić zdjęcie, jeśli chcemy. No więc to tak pozytywnie. Pierwsze minuty w Etiopii były takie bardzo pozytywne. Zresztą tak jak cały wyjazd.
Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Etiopii było bardzo pozytywne. Jak mówisz, a jak przyjęli was ludzie?
Wszyscy się naprawdę bardzo cieszyli, że jesteśmy. Witali nas. Każdy naprawdę chciał uścisnąć naszą dłoń. Zwłaszcza te malutkie dzieciaczki, które... Więc wszystko było tak bardzo w przyjaznej atmosferze. Cały naprawdę wyjazd był bardzo przyjazny.
Uczyliście się języka, przygotowywaliście się przez kilka miesięcy do tego wyjazdu. Co nieco o Etiopii musieliście wiedzieć, ale jakie było pierwsze zaskoczenie?
Pierwsze zaskoczenie już było przy przywitaniu, ponieważ tego wcześniej nie wiedziałam. Witając się z Etiopczykiem, trzeba podać prawą dłoń i uderzyć się 3 razy barkiem prawym i przy tym wymieniać różne przywitania, selam naciu, den naciu, czyli pokój z tobą, jak się czujesz, niech Bóg cię błogosławi, więc to było pierwsze zaskoczenie i naprawdę ja myślałam, że to są żarty, że tak nas witają, ale okazało się, że tak naprawdę jest, więc od pierwszych chwil Etiopia nas zaskakiwała.
Twoim głównym zadaniem w Etiopii było nauczanie dzieci matematyki. Zaraz o tym powiemy więcej, ale chciałabym, żebyś tak ogólnie opowiedziała o swoim dniu w Etiopii, o której się zaczynał i jak on później przebiegał.
Śniadanie mieliśmy zwykle o godzinie 7:30, później szykowaliśmy się szybko do szkoły. O godzinie 9:00 zaczynały się lekcje w szkole. Mieliśmy 3 godziny lekcji nauczania z króciutką przerwą. Po lekcjach mieliśmy też jakieś chwilkę odpoczynku i później zajmowaliśmy się jeszcze innymi rzeczami niż tylko nauczanie. No i wieczorem jeszcze msza, przygotowanie kolejnego dnia, podsumowanie tego dnia. Właśnie słoneczko zachodzi w Etiopii bardzo szybko, o godzinie mniej więcej 18:30, więc ten dzień był
tak
taki skrócony. Tak, tak, więc wieczory spędzaliśmy już w domu.
Pora powiedzieć o tym, jak radziłaś sobie w szkole. Bardzo mnie ciekawi, jak sobie poradziłaś z językiem.
Uczyłam matematyki 16-osobową grupę dzieciaczków w wieku mniej więcej od 10 do 15 lat, tak naprawdę. naprawdę ciężko mi określić, bo one tak po pierwsze same do końca nie wiedzą, ile mają lat, nie są tego pewne, a po drugie to uczyłam dzieci z klasy 4-8, ale to tak nie można powiedzieć, że dziecko w czwartej klasie ma 10 lat, no bo tam nie ma obowiązku szkolnego, więc idzie albo wcześniej, albo później, zależy kiedy rodzice wyślemy do szkoły, więc tak mówię, mniej więcej 10 do 15, 16 lat. Na początku byłam bardzo zestresowana, bałam się uczyć. Pamiętam, że nie wiedziałam na początku, co z nimi zrobić, jak się do nich odzywać. W Etiopii obowiązuje język amarski, to jest język urzędowy, ale okazało się, że tam, gdzie byliśmy, ludzie posługują się językiem kambatynia, to jest język tego plemienia, gdzie byliśmy. Część dzieci w ogóle też nie rozumiała amarskiego, więc było to naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Ja głównie mówiłam do nich w języku angielskim, uczyłam w języku angielskim matematyki, ale też co chwilę w miarę możliwości starałam się mówić do nich po amarsku, na przykład jakieś polecenia wydawałam po amarsku, typu proszę usiąść, albo napisz, albo czy rozumiesz, albo że coś jest poprawnie, więc takie słówka, których się nauczyłam, to właśnie używałam tego języka, ale też bardzo dużo musiałam wytłumaczyć im językiem tak zwanym migowym, językiem ciała. Po angielsku, jak jakaś osoba zrozumiała, to wytłumaczyła pozostałym w języku kambatynia, ale jak ktoś nie rozumiał, to musiałam na przykładzie tłumaczyć dzieciom, o co mi chodzi, więc ta bariera językowa była duża. Było to dla mnie duże wyzwanie. Zresztą jak i dla wszystkich osób, które tam uczyły w szkole.
A twoje umiejętności językowe się poprawiły przez ten miesiąc? Wiele się nauczyłaś, jeśli chodzi o język amarski?
Tak, szczerze mówiąc, to codziennie się uczyłam jakiegoś słówka. Jadaliśmy posiłki z siostrami, więc te siostry też mówiły w języku amarskim. Po angielsku również, ale po amarsku głównie. Więc one nas uczyły języka amarskiego. Nasz ojciec Ashenafi uczył też nas języka amarskiego. A poza tym to nawet w przerwach między lekcjami, to siadałam z dzieciaczkami ze słownikiem angielsko-amarskim. Czytałam, one mnie poprawiały, więc w ten sposób ja się uczyłam tego języka i go praktykowałam.
Ten czas, który spędzałaś w szkole, to była jakaś część dnia. Jak przebiegała reszta? Czy udało wam się zaczerpnąć kultury Etiopii, tamtejszej kuchni, spróbować tych wszystkich lokalnych rzeczy?
Takim tradycyjnym daniem w Etiopii jest injera. Można powiedzieć kwaśny naleśnik, tak przedstawiając na warunki polskie. Jest to ciasto, które fermentuje. Później wylewa je się na taką bardzo dużą patelnię i smaży je się pod przykryciem. I to jest właśnie taki kwaśny naleśnik. Tą injerę je się z warzywami albo z jakimś mięskiem również i rękoma się je tą injerę. I to jest właśnie taki główny etiopski tradycyjny posiłek. Pozostałe posiłki to polegają głównie na tym, że się je dużo, bardzo dużo węglowodanów, czy jakieś pieczywo, makarony, ale także je się dużo warzyw.
To jak spędzaliście te długie wieczory, bo mówiłaś, że słońce dość szybko w Etiopii zachodzi, co robiliście?
To może najpierw zanim powiem o wieczorach, to powiem o popołudniach, bo w sumie spytałaś, a ja tak ominęłam to. Popołudniami mieliśmy taki ambitny plan, żeby się codziennie z dziećmi bawić, żeby zorganizować im ten obóz, bo te dzieciaczki mają tak mało rozrywki. No ale właśnie ta pogoda zweryfikowała nasze plany. Przeważnie umawialiśmy się, że będziemy się bawić o godzinie 15, a na przykład bardzo często o godzinie 14:55 zaczynał padać ulewny deszcz, więc nie mieliśmy w ogóle warunków, żeby się z nimi bawić codziennie, więc bawiliśmy się tylko czasami z dzieciaczkami, ale też można powiedzieć, że znaleźliśmy sobie zajęcie. Trzy dziewczyny malowały w kościele. Polichromia, można powiedzieć, że to jest polichromia. Malowały prezbiterium w kościele, bo tam jest świeżo wybudowany kościół i tam pomalowały winogrono i również jakieś słońce pod krzyż, więc to było ich zadanie. Ja należałam do tej grupy, która malowała w przedszkolu, również malowaliśmy, tyle że alfabet amarski, czyli te 231 znaczków. I to służyło temu, że dzieci będą się po prostu mogły na tym uczyć. Popołudniami jeszcze była nauka informatyki dla pracowników kliniki, tamtejszej kliniki oraz dla sióstr, które tam nas gościły. Więc również w ten sposób spędzaliśmy popołudnia. Tego było naprawdę dużo i tak w sumie byliśmy otwarci na propozycje, że mamy dziś pójść, to szliśmy, mamy coś zrobić, co wykonywaliśmy. Pewnie to są takie drobne rzeczy. A wieczorami? No to wieczorami rozmawialiśmy przeważnie jak był prąd, no to mogliśmy sobie coś poczytać albo przygotować się na kolejny dzień w szkole. Zwykle też jeszcze sterowaliśmy jakieś zadania dla dzieci, żeby te zajęcia były dla nich bardzo atrakcyjne.
Pogoda zepsuła wam trochę szyki, no to jednak z tego, co opowiadasz, dość dużo mieliście zajęć. Jest takie bardzo znane powiedzenie, że w Europie mamy zegarki, Afrykańczycy mają czas. Czy ty tego doświadczyłeś? Rzeczywiście, że ten czas może jakoś płynie tam wolniej albo nie zwraca się tak na niego bardzo uwagi? Czy ten miesiąc to było dla ciebie dużo czy mało?
Zgadza się, tam czas płynie troszkę inaczej. Mieliśmy taką sytuację, że na przykład dziewczyny, które tworzyły grupę medyczną, były umówione na jakieś badanie na godzinę 10, ale ta osoba przyszła na godzinę 11. Po pierwsze padał deszcz, a po drugie oni się tak do końca nie przejmują tym czasem, więc tam faktycznie czas płynie inaczej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tak nawet dosłownie czas płynie tam inaczej, bo tam jest dopiero rok 2010, więc 7 lat różnicy między Etiopią a resztą świata. I tak, tam czas płynął inaczej. Po tych dwóch pierwszych dniach, które spędziłam w Etiopii, ja myślałam, że już jestem tam tydzień. Tyle się działo. Jak cały miesiąc byłam w Etiopii, to myślałam, że to jest bardzo duży kawałek mojego życia. Tam naprawdę bardzo dużo mieliśmy doświadczeń.
A czego się o sobie dowiedziałaś i nauczyłaś przez ten miesiąc?
Czego się nauczyłam? Ten wyjazd wymagał ode mnie bardzo dużo cierpliwości, jeśli chodzi o pracę w grupie, w naszej grupie, w takiej ósemce, o takie współdziałania, pracy w grupie. Też jeśli chodzi o podejście do dzieci, to też bardzo dużo się cierpliwości nauczyłam. Co się dowiedziałam, że bardzo dobrze mi się pracuje z dziećmi, mimo tej jakiejś bariery kulturowej, językowej, to zauważyłam, że to naprawdę bardzo mi się podoba i takie myśli się pojawiły, co dalej z tym zrobić. To tak pozytywnie zaskoczyłam sama siebie.
A ten wyjazd do Etiopii to jest początek czy koniec twojej misyjnej przygody?
Któż to wie? Mieliśmy właśnie na celu pojechać do Etiopii jako w dwóch sekcjach, sekcji medycznej oraz sekcji pedagogicznej i tam pomagać w tej miejscowości Waserze. W sumie cel osiągnięty, wróciliśmy zadowoleni. Czasami musieliśmy weryfikować swoje plany, ale ogólnie wszystko zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy. Ale tak właśnie mamy takie przekonanie, przynajmniej ja mam takie przekonanie, że to jednak jeszcze nie jest koniec naszej działalności misyjnej jako tego projektu Dzieło na misji. I chyba też jeszcze tak osobiście, jako w moim życiu, że to jeszcze nie jest koniec misyjnej przygody. Też jeszcze nie powiedziałam, że jako Dzieło na misji przyznaliśmy stypendia dla najzdolniejszych dzieci oraz dla najuboższych dzieci. Wybraliśmy z naszych klas takie najbardziej bystre osoby, takie bardzo inteligentne i im przyznaliśmy stypendia naukowe, a stypendia socjalne zostały przyznane dla takich najbiedniejszych, ale to już nie my wybieraliśmy, tylko siostry zakonne, które miały po prostu kontakt ze wszystkimi rodzinami z tej miejscowości, więc widziały, jaka jest sytuacja materialna, bo nam naprawdę bardzo ciężko było ocenić, które dziecko jest naprawdę bardzo biedne, bo tam kilku dzieciaczków chodziło cały czas w tym samym ubraniu, więc ja nie wiedziałam tak naprawdę, jaki jest ich status materialny, czy to jest normalna sytuacja, że się chodzi cały czas w tym samym ubraniu, aż się zniszczy, czy nie, więc to była taka trudność. No i przyznaliśmy te stypendia na razie na rok nauki w szkole, ale chcemy też jeszcze to kontynuować, żeby to nie była też taka jednorazowa pomoc, ale chcemy ją tak kontynuować, jak w naszej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, że co roku weryfikuje się wyniki w nauce ucznia, też to, czy nadal będzie chodziło to dziecko do szkoły i chcemy właśnie w kolejnych latach również przyznawać te stypendia, żeby pokryć te koszty nauki w szkole. Te koszty nauki w szkole są w Etiopii, są, można powiedzieć, takie dla nas zabawne, bo to jest 3 zł miesięcznie, czyli 30 zł rocznie. Dla nas to nie jest żadna wielka kwota, a dla nich to jest właśnie szansa na być albo nie być, na zdobywanie wykształcenia. Więc prawdopodobnie będziemy jeszcze mieli jakieś takie większe albo mniejsze kontakty z tą miejscowością, z Waserą w Etiopii, ale jak to będzie, to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy też tak naprawdę, co Pan Bóg dla nas przygotował. Jak będzie chciał, to jeszcze tam wrócimy tak fizycznie.
Naszym gościem była Roxana Barska, wolontariuszka projektu Dzieło na misji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali Państwo audycji o pobycie w Etiopii wolontariuszy z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Program przygotowała Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina we Wrocławiu. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.